Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Po wakacyjnej przerwie to nie jest tak, że ten rys turystyczny nam się wyłącza, wręcz przeciwnie. Nie ruszając się z domu mogą państwo podróżować, chociaż już po wakacjach. No, dziś, jak rozumiem, opowiadać będziesz przede wszystkim o tym, że jak dobrze pogrzebiemy, to okaże się, że polderami Polska pokryta. Może metaforycznymi, ale...
I guldenami. Tak, dzisiaj wam opowiemy o związkach Niderlandów z Rzeczpospolitą, czyli wracamy na naszą oś północ-południe. Polski przesmyk, jak Brodel pisał, czyli Gdańsk, Lwów, Bałkany, Stambuł, a stamtąd to w ogóle na cały świat. I pewnie to nawiązujemy też do inicjatywy Trójmorza, więc będzie Międzymorze z tego powodu. No i na pewno no, wszyscy wiedzą, Gdańsk, Toruń to takie oczywiste miasta związane z Niderlandami, a my wybierzemy się dalej, na przykład do Zamościa, na przykład do Lwowa, tak? A w końcu trafimy do Stambułu. I ostrzegam, że to nie będzie nasz jedyny podcast wrzesień miesiącem Niderlandów. Nie będzie tylko jeden, będzie więcej, więc troszeczkę muszę wam opowiedzieć o samych Niderlandach.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Otwieramy mapy. Atlas szkolny albo świata i widzimy, że jest Królestwo Niderlandów, czyli Holandia. My będziemy opowiadać o państwie, które się wtedy inaczej nazywało, zaraz o tym opowiem. I mamy Belgię, mamy Luksemburg i tak naprawdę w granicach tych historycznych Niderlandów są też spore kawałki Francji i Niemiec. Największa część to pewnie, jakbyśmy tak chcieli policzyć terytorium, wliczając poldery twoje i też wody wewnętrzne w przypadku Holandii, no to będzie relatywnie największa Holandia, zwana wówczas, nasz XVI, XVII, XVIII wiek, Rzeczpospolita Siedmiu Zjednoczonych Prowincji.
Aż siedmiu,
dzisiaj jest więcej, wtedy było siedem i masz na przykład te różne motywy, gdzie jest ta siedem prowincji, okręty tak nazwane, różne, najróżniejsze rzeczy. No i Holandia, dlaczego mówimy o Holandii? Bo to była ta, dzisiaj są dwie, południowa i północna prowincja, to jest ta najważniejsza prowincja historyczna, ale były też inne, Fryzja na przykład, która też była z nami mocno związana, Zelandia, skąd jest Nowa Zelandia jest dzisiaj, tak, tam na południu. Natomiast my będziemy szczególnie pewnie obracać się właśnie w tej właściwej Holandii i oczywiście z wypadami do Flandrii, czyli to są Niderlandy Południowe, Belgia, ta część, gdzie się mówi po niderlandzku. Tak samo jak mamy język, prawda, niderlandzki w Niderlandach w Holandii, to tak samo mówią Flamandowie Flandrii i południe, gdzie jest język francuski, i który się nazywa Walonią i Walonowie. Tak? Język zbliżony, bardzo podobny, no to mamy Afrikaans, którym się mówi w Republice Południowej Afryki. Większość ludzi, którzy mówią tym językiem, nie jest biała. Tak a propos, bo nam się kojarzy oczywiście z Afrykanami, Burami i tak dalej. Ale my pozostajemy na razie w Niderlandach. I oczywiście historia Królestwa Niderlandów, wówczas Rzeczpospolitej Siedmiu Zjednoczonych Prowincji Holandii, jest taka, że mamy wojnę 80-letnią. Oczywiście to tak troszeczkę z przymrożeniem oka, nie cały czas. Wojnę z kim? Z Habsburgami, z Hiszpanią, która doprowadzi do tego, wybuchnie w 1568, skończy się w 1648. Tą datę pewnie znacie ze szkoły, bo to jest pokój westfalski, cała ta idea państw narodowych, to jest właśnie wtedy koniec wojny 30-letniej. I wtedy jest de jure, czyli takie prawne, legalne uznanie międzynarodowe istnienia Holandii jako tej właśnie Republiki Zjednoczonych Prowincji, która przestaje być częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego. Więc byli też związani z terenami Polski w ten sposób, bo jak wiemy, część, robiliśmy o tym już podcasty, część dzisiejszej Polski była przez wieki częścią Rzeszy. W tej Rzeczpospolitej Zjednoczonych Prowincji taka data umowna to jest 1579, kiedy powiedzieli koniec, zrywamy, to powstanie na całego, walczymy, jesteśmy niepodlegli. No to jest coś takiego, że mamy tam dominację kalwinizmu, protestantyzmu. Była tolerancja, można powiedzieć taka negatywna, że przymykano oczy, ale dyskryminowano, byli poddanymi drugiej kategorii katolicy. ale na tle wielu krajów w Europie, no oczywiście my byliśmy najwspanialsi do pewnego momentu, tutaj mówię to troszeczkę z przymrużeniem oka, autoironią, no to wyróżniała się Holandia, w tym był bardzo dobry stosunek na tle wielu krajów do Żydów. I o tym też wam trochę opowiemy. A pojawiali się w muzułmanie, na przykład w ramach handlu z Imperium Osmańskim, zdarzyło się, że pojawiali się na targu, gdzie w Amsterdamie muzułmanie, którzy przypływali robić biznes. No więc Amsterdam jest zdecydowanie najważniejszy. To jest kosmopolis. Pod koniec XVII wieku ma prawie 250 tysięcy mieszkańców. Olbrzym. I to taki skok właśnie w tym złotym wieku tak zwanym. Oczywiście teraz Holendrzy przyznają, przeprosił król niedawno, no, że to też było zbudowane na olbrzymim ludzkim cierpieniu, na przykład kolonializm, imperializm, handel niewolnikami. To u nas nie pasuje. Tak, takie opowieści w Polsce, bo my też byliśmy, jak wiecie, narodem świętym. Nigdy nikomu nic złego nie zrobiliśmy. No może pojedyncze przypadki i te osoby, które coś złego zrobiły, automatycznie przestawały być Polakami. I dzięki temu naród bohaterów i ofiar. To oczywiście, przepraszam, znowu troszkę sarkazmu. Miasto nazywane Kosmopolis, ze względu na ten swój właśnie charakter, metropolii, wielkiego portu, globalizacja, prawda, dróg na wielką skalę, ludzie umieją czytać, pisać, no, rozwija się wspaniale też malarstwo holenderskie, tak? No więc handel z całym światem, ale też no, z naszym Gdańskiem. Na wielką skalę, to zboże jest na przykład na drzewie, które było eksportowane z Polski, bo można już mówić wtedy drewno, na drzewach drewno mamy budowanie, na tych palach właśnie kamienic, tak? Na polskim lesie litewskim stoi, białoruskim stoi Amsterdam. Oczywiście, żeby handlować, to trzeba mieć okręty. Więc zbudowała już w XVI wieku własną flotę, właśnie Holandia, jeszcze nawet nie będąc niepodległa, w ramach tych Niderlandów hiszpańskich. To było nawet 40-50 tysięcy ton. Wówczas to była dwa razy większa niż Wenecja. Oni tak wszyscy zachwycają, zasadnie. Mamy, prawda, coś takiego, że w XVI wieku 400 dużych statków jest pod banderą holenderską, więcej łącznie niż Francja i Anglia. W XVII wieku, w 1670 roku, całkowita ładowność holenderskiej floty, słuchajcie, to prawie 600 tysięcy ton, to jest prawie mniej więcej połowa wszystkich europejskich flot w tym czasie. No więc jest naprawdę potęgą morską, handlową Holandia wówczas. No więc buduje się też spichlerze, kamienice w Amsterdamie, które się nazywają Biały Orzeł. Korona polska. Mamy często na tych kamienicach na przykład pól i ten pól, no, czyli Polak. Ten Polak wygląda tak, że jest oczywiście w kontuszu z pasem jak trzeba i w turbanie.
Pokazywałeś zdjęcie.
Pokazywałem ci.
Nie mogłem uwierzyć.
I jest mocno opalony.
Tak.
No, premier Morawiecki miałby bardzo poważne problemy, żeby go zaakceptować, bo miał też duży wąs. Ma, bo on tam cały czas jest. No więc... Na przykład Benito Núñez, Hiszpan, który pisał, prawda, który był tam na miejscu, jest to powstanie i pisze do księcia Parmy, że bez dostaw zboża i drewna te prowincje zbuntowane wkrótce upadną. Tego właśnie bałtyckiego handlu, pochodzące z bałtyckiego handlu zboża i drewna. Holendrzy nazywali ten handel przez Bałtyk z Gdańskiem Modern Nehotje. O tak powinnać. Modern Nehotje. Tak myślę. Czyli matka handlu. Modern, jak matka Nehotje.
A czy ja dobrze rozumiem, że gdyby nie my, to by oni upadli. Tak twierdził jeden Hiszpan.
Tak, tak, bo rzeczywiście wielkie pieniądze na początku były. Potem poszli na cały świat, ale zawsze Gdańsk był bardzo ważny. I co? Mamy spław drewna, flisacy, zboża, Wisłą. Dopływy bardzo ważne. Bóg, Wieprz, San, czyli wschodnia Polska, zachodnia Ukraina. Bo wiadomo, że u nas będzie ten wątek ukraiński. To wam obiecujemy zawsze. No i z drugiej strony pamiętajcie, że często to, co my w cudzysłowie nazywamy orientalne różne towary, nie przybywają wszystkie z Turcji Osmańskiej na przykład, albo z Persji, tylko przybywają z Amsterdamu. Trafiają okrętami do Amsterdamu i są potem przewożone do Gdańska. Tak? I Gdańsk wówczas no, staje się największym miastem i będzie przez pewien czas na północy Europy między Amsterdamem a Moskwą. Więc był naprawdę, no, przypominam wam, największym miastem Rzeczpospolitej. Długo. I w tym czasie też rozwija się właśnie Lwów jako to drugie miasto, więc w Rzeczpospolitej. Więc oczywiście z kim walczą Niderlandczycy, przodkowie Holendrów? Z Habsburgami, z Hiszpanami, ale też generalnie z Habsburgami. Więc z kim się wtedy trzeba lubić? Z Turkami. Więc na przykład często ci piraci, nie wiem, odwołują się, że mają jakieś motywy tureckie, półksiężyce. No i zawsze można mówić, no kalwinizm, szukać jakichś podobieństw do islamu i to się dzieje. A w 1612 roku następuje nawiązanie stosunków Niderlandów z Osmanami, ale kontakty są wcześniej i o tym wam dzisiaj pokażemy wam właśnie, że to się zaczyna przez nas i nie drogą morską. I tu jest właśnie wielki wkład Polski. Więc to jest postać pana Van der Doesa, albo Dousy, Georga Jerzego, którego można określić według holenderskich historyków jako pierwszego znanego z nazwiska, który był przez dłuższy pobyt i zostawił opis Holendra, który trafił do Imperium Osmańskiego. Ale znowu, co ciekawe, trafił nie morzem, tylko przez ląd, przez nas. I w efekcie jest to też pierwszy Holender, w tym sensie, że mówimy o Rzeczpospolitej 7 zjednoczonych prowincji, który zostawia opis Polski.
O, pozytywny?
Tak, oczywiście, zaraz zobaczysz i to razem. Więc jesteśmy z Turkami w jednym, wrzucani do jednego wora. No tak mu się podróżowało. Pan żył w latach 1574-1599. Takie były czasy, że niestety często się umierało wcześnie i umarł na wyspie Świętego Tomasza na Oceanie Atlantyckim. To są te szerokie horyzonty Holandii. Więc był synem Johanna van der Doesa. To jest wybitny niderlandzki mąż stanu, humanista, filolog, historyk, poeta. No po prostu człowiek renesansu, człowiek orkiestra. I tak, jest to postać następująca. No świetnie wykształcony, w tym właśnie Leuven, Uniwersytet w Belgii, we Flandrii, gdzie najstarszy w Niderlandach. No i potem oczywiście też Paryż i został jednym z doradców, taki bliski krąg współpracowników księcia Wilhelma Orańskiego, stąd Oranie, dynastia pomarańcza. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, że to nie chodzi o pomarańcze, to później od nazwy ich przyjęła się opcja, żeby wziąć sobie kolor pomarańczowy, który dzisiaj macie w efekcie, był we fladze wtedy Holandii, a dzisiaj jest symbolem też protestantów. Widę Irlandia Północna i sama Republika Irlandii, ten kolor pomarańczowy. Więc, no mamy Johanna, który, no jak się ma takiego tatę z takimi horyzontami, bo tak, walczą oczywiście przeciwko Hiszpanii, on sam zostaje jednym z liderów obrony Leidy, gdzie powstanie pierwszy, bardzo ważny, jak wam zaraz pokażemy, uniwersytet holenderski, najstarszy. Przez wiele miesięcy walczą, bronią się heroicznie, więc Dousa, jak został ufundowany, Johan, jak został ufundowany uniwersytet, to zostaje jego kuratorem pierwszym. To jest odpowiednik rektora.
Myślałem, że polskiego kuratora, taki
tak,
kurator.
Prawie, ale u nas to wtedy, jak się w zarząd się miasto przejmuje, albo kurator, jak, ale to z tymi kuratorami to ostrożnie, bo są tacy,
co nie, tak. Pominijmy,
spuśćmy tak zwaną zasłonę milczenia, wstydu. I pełnił tę funkcję przez blisko 30 lat. Właśnie kuratora Uniwersytetu w Leidzie. No i oczywiście miał świetne kontakty, znajomości, więc jak wam opowiemy, to pojawią się w naszej opowieści wybitne umysły epoki. Justus Lipsius i Józef Scaliger. Zaraz o nich opowiemy, ale oprócz tego jest archiwistą, urząd, tak można powiedzieć, archiwisty Holandii. W efekcie zbiera bardzo dużo dokumentów, pracuje nad historią Holandii, ale z kim jeszcze pisał? Z Janem Zamoyskim, kanclerz i oprócz tego hetman, postać wielkiego formatu, jeden z największych Polaków w tym czasie, druga połowa XVI wieku, końcówka, początek XVII, jeden z najpotężniejszych ludzi w Europie Wschodniej. No i jak zobaczycie, on jest bardzo ważny w naszej opowieści podróży po Polsce i Imperium Osmańskim. No i mamy drugą postać, Melecjusz Pigas. Opowiemy wam o obu. Kim był Melecjusz Pigas? Krety, Grek, który był przez 11 lat patriarchą Aleksandrii w Egipcie, a następnie pełnił stanowisko PO, to bez propagandy, jakieś politycznie po prostu skróty, patriarchy Konstantynopola i, co ciekawe, był po pierwsze zwolennikiem zbliżenia prawosławnych z protestantami, stąd jego zainteresowanie też Holandią i stąd ta korespondencja, żeby równoważyć, balansować katolików i zaangażował się przeciwko Unii w Polsce, przeciwko Unii w Brześciu i powstaniu cerkwi grecko-katolickiej jako prawosławny.
Ale co zaraz, to co on kombinował? On się, albo inaczej, czego się obawiał? On się obawiał tego, że katolicy się z prawosławnymi tu w Polsce...
Nie, nie, że prawosławni tracą wiernych na rzecz cerkwi grecko-katolickiej wspieranej przez Kościół rzymskokatolicki, a przypomnijmy, że Kijów podlegał wtedy pod i w ogóle wszyscy prawosławni w Rzeczpospolitej podlegają pod patriarchat w Stambule, który jednocześnie podlega pod imperatora osmańskiego. Tak?
Taka dwuznaczna sytuacja trochę. Nie,
nie, po prostu mamy, jak jest drabinka eskalacyjna, to też jest hierarchia, prawda? Więc mamy coś takiego, że on generalnie pisał do tych ruskich, ukraińskich, białoruskich magnatów prawosławnych, walczcie, nie bójcie się, do biskupów, zakonników wysyłał, więc był bardzo aktywny. Wyszła taka jego właśnie książka z przesłaniami, właśnie z taką, można powiedzieć, publicznością, cystyka teologiczna, propagandowa przeciwko Unii. No i między innymi mamy tam też, jest taka ciekawa sytuacja, że to ewidentnie jest tłumaczenie na ruski, tak, czyli proto-ukraiński, proto-białoruski. Mamy tam na przykład Iwana Wyszyńskiego, ważnego dla Ukraińców, też teologa, działacza właśnie wtedy prawosławnego, pochodzącego z Ukrainy Zachodniej, Galicji Wschodniej, który na przykład trafił na górę Athos, więc ten kierunek jest ewidentnie ciążenie tych terenów na południe i prawdopodobnie Izak Boryskowicz dokonał tych tłumaczeń i też dokonał kompilacji, dodał Wyszyńskiego, to jest prawosławny Wyszyńskiego, prawosławny biskup łódzki wtedy, który był aktywny w tym sensie, że został egzarchą patriarchy z Konstantynopola właśnie i na Wołyniu dostał, miał patronat, pamiętacie, opowiadaliśmy wam o rodzinie bardzo ważnej Ostrogskich, potężnej rodziny, wtedy właśnie przeciwników Unii i wspierających Kościół, cerkiew prawosławną, no i był tam też ichumenem monasterów i twórcą Bractwa w Łódzku, więc jak widzicie, mamy dystans duży geograficzny, ale są intensywne kontakty i tutaj areną na pewno tej konfrontacji jest właśnie Polska, gdzie mamy tą też rozgrywkę, że pamiętacie z poprzednich podcastów, że prawosławni nierzadko współpracują z protestantami, szczególnie właśnie z Kalwinami, Wide Niderlandy, z polskimi, litewskimi, ukraińskimi Kalwinami, żeby przeciwstawić się kontreformacji i kościołowi rzymskokatolickiemu. Więc van der Does, oczywiście z takim tatusiem, no to można powiedzieć znakomicie wykształcony, szerokie horyzonty, więc tata stwierdził, skończyłeś studia właśnie w Lejdzie, ruszaj synu. No to gdzie go wysłał? Wysłał go do Polski. Więc van der Does jako młody chłopak przyjechał do Polski i był tam przez, cała podróż trwała 2 lata. To były takie czasy, że warto, generalnie organizowano takie podróże, żeby podróże kształcą też dosłownie. Nauczył się polskiego.
O.
No więc już z takim kapitałem intelektualnym to wiadomo było, że będzie miał, ciążyło go i ciągnęło do nas. I w efekcie w latach 1596-98, jak jest ta kluczowa rozgrywka, jedzie, myślę, że jak słyszał, jest ta Unia, w Brześciu walczą, tak, prawosławni, katolicy, rywalizacja, tak, to jadę. Ruszył do Konstantynopola. To też wynikało z jego bardzo dużego zainteresowania Grekami, starożytnymi, oczywiście Grekami, ale też współczesnymi. Tutaj dochodzi znajomość Greki. Potem właśnie, nim opowiemy o tej jego podróży do Polski i do Osmanów, to tak jak wam powiedziałem, umarł na wyspie świętego Tomasza w 1599 roku. Jako młody chłopak, jego stryj jako admirał, Peter van der Does, zabrał go w rejs, no i niestety tak się dla niego skończył ten rejs, ale na razie ruszamy drogą lądową do Turcji przez Polskę. Trafia na początku do Krakowa i potem jak i tym jednym z odgałęzień jedwabnego szlaku. Jarosław, Lwów, zawitał późną jesienią, zatrzymuje się w gościnie u Szymona Szymonowica, wybitnego polskiego humanisty, o którym wam jeszcze dzisiaj opowiemy, bo odegra on ważną rolę też życiu Dousy jest bardzo ciekawą postacią. Więc napisał Dousa w swojej relacji, tak, że Lwów to jest pogranicze dwóch światów, zachodniego i wschodniego. Chodzi mu o zachodnie chrześcijaństwo i wschodnie chrześcijaństwo. Opisuje też, że są Ormianie, że są Żydzi, że jest dużo towarów pochodzących z Imperium Osmańskiego, że są greckie wina właśnie eksportowane przez Osmanów do Lwowa. No i oczywiście dołącza do grupy kupców ormiańskich i tureckich i rusza z nimi do Konstantynopola. Podróżuje przez Kamieniec, Chocim, wjeżdżamy do Mołdawii, do Imperium Osmańskiego, Jasy, Izmaju i następnie Dunaj, wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego, aż do celu podróży do Stambułu. Jak pamiętacie z poprzednich podcastów, my też niejednokrotnie podróżowaliśmy właśnie tym polskim przesmykiem.
Co on to napisał? Czy to była kwestia przewodnika turystycznego
po Polsce? No to relacja z podróży, takie memuary.
No bo to trochę brzmi jak gazetka Lidla, że wino, kobierce,
ale weź, przestań, drogi Pawle. Skrypto reklamą. Proszę podawać nazwy supermarketów holenderskich. Tutaj będą telefony z ambasady. Oni są wyczuleni na punkcie tego mieszania się ich w ramach Deutsch, Dutch.
Zastanawiam się, jak wykorzystano później te jego memuary, czy później w Holandii czytali to i myśleli, o, wino, kupujemy, wino. O, to,
greckie
dobra,
najlepsze ściągamy. We Lwowie. Dobrze, proszę pana, ale wróćmy do Stambułu. Mhm. Spędził tam 7 miesięcy. Tak można powiedzieć, zaopiekował nim się ambasador angielski, Edward Barton, którego znajdziecie w naszych dawno temu jeszcze w Lechistanie, w podcastach, więc tak zanęcam tylko. No, oczywiście przybyło poselstwo polskie, więc z nimi też się zaprzyjaźnił. No, jak się zna Polski w Konstantynopolu, warto z kimś pogadać. Razem odbyli audiencję u sułtana w pałacu Topkapı. Myślę, że bez tego wsparcia to raczej by nie było audiencji. Oczywiście napisał o tym, że odnotował, że stoi na ruinach starożytnego Byzantion, zwiedzał podziemne cysterny kolumnowe, wraz z ochroną, daną oczywiście Janczarów do ochrony jako przewodników, zwiedził też Aja Sofię, która była wtedy meczetem, ale to, co pamiętacie, opowiadałem wam, że wtedy była
teraz
normalka.
Teraz też jest.
Tak, jest, a wtedy było tak, że mieliście Chrystusa Pantokratora jeszcze. Normalnie, niektóry nie był zasłonięty. I dalej w Kopule. Następnie mamy opowieści, tak, zwiedza hipodrom, obelisk, kolumna wężowa, to jest tak zwana spalona, ulokowana w połowie drogi między hipodromem i forum Teodozjusza, akwedukt, Valensa, mury miejskie, bizantyjskie, to wszystko opisuje. Opisuje też greckie i łacińskie inskrypcje, umieszczone na obelisku, na kolumnie. I oprócz tej historii też to jest ciekawe, że macie opisy życia codziennego Turków, Greków mieszkających w Stambule, obyczaje religijne. Opisuje, akurat miał coś takiego, że był i Ramadan, i prawda, Bajram kończący Ramadan. I są opisy właśnie meczetów, muzeini, wędrowni derwisze, o janczarach, o wielbłądach. Tak samo opisuje, pokazuje, jak jeśli chodzi o Greków, mamy kontynuację Bizancjum, jak oni kultywują pamięć o tym, że są dziedzicami Cesarstwa Rzymskiego. Oczywiście w tym bardzo mu pomaga drugi jego opiekun na miejscu, to jest właśnie Melecjusz Pigas. No, czyli to, że tatuś pytał, przepraszam, nie pisał, nie pytał, że prowadził korespondencję z Grekiem, no to on wówczas jest tym pełniącym obowiązki, więc się nim opiekuje. Oprócz tego, oczywiście on stara się zbierać różne manuskrypty, tego typu rzeczy i rusza z polskim, z powrotem z polskim poselstwem i znowu Edirne, Bułgaria, Lwów, Bełs i trafia do Zamościa. I tutaj, jak się pytałeś, no to czy nas podziwia, czy nas przedstawia w dobrym świetle? Widzę, że jesteś, Paweł, bardzo dobrze wyczulony, jak prawdziwy Polak, na to, żeby być docenionym, więc dam ci teraz cytat, bo właśnie wtedy, jak wiecie, Zamość Zamojski rozwija, no tatuś też napisał Johan. Do naszego Johana Zamojskiego, zajmij się moim synkiem. No, nic jednakowoż nie świadczy bardziej o jego miłości ojczyzny, to Zamojskim, jak to właśnie miasto. Było prywatne miasto w ordynacji, ale które własnym sumptem od fundamentów wybudował. potężnymi murami i basztami przeciw napadom nieprzyjaciół wzmocnił i od swego imienia zamościem nazwał. Wiemy wszyscy doskonale, że w ten sposób pozostawił on pamiątkę po sobie od piramid i pomników trwalszą nie tylko w Polsce, ale również całej Europie. No więc słuchajcie, zamość niczym piramidę.
Nie, no trwalszy, wyraźnie napisz.
No, ale ty to jesteś naprawdę, no musisz łapać za język. Potem przez Warszawę, Toruń, Gdańsk, czyli widzisz, to trasa generalnie Wisła, Pomorze, no i tutaj nie wsiadł na okręt, tylko przez Niemcy Północne, Szlezwik, do Niderlandów. Polski historyk sztuki Adam Miłobędzki uważa, że widać w Zamościu zasadnie wpływy właśnie, że to jest ciekawe jeszcze a propos tych właśnie powiązań, mówimy wam o Wiśle, to z północy idzie sztuka, architektura, malarstwo niderlandzkie, opowiadaliśmy wam o tym, z południa włoskiej, spotykają się u nas w Polsce. I właśnie Lubelszczyzna, włącznie z tym renesansem lubelskim, to jest manieryzmem, tak, to jest miejsce tego spotkania, to widać też w Zamościu. I na przykład Miłobędzki przypomina, że Zamość odwiedził, on przeważnie nie jeździł sam, tylko z uczniami, z tym takim swoim, prawda, zespołem, Wilhelm van den Blocke, który urodzony w Mechelen, to jest w Belgii, we Flandrii, wybitny rzeźbiarz, architekt, aktywny szczególnie w Gdańsku. Który właśnie trafił między innymi do Zamościa i według następnie co widzi Miłobędzki, że na przykład widać różne takie elementy, że generalnie oczywiście przede wszystkim mamy renesans włoski, do którego są dodatki niderlandzkie, jeśli chodzi o architekturę w Zamościu, ale właśnie to jest specyfika polska, to mieszanie się różnych wpływów, o czym wam opowiadaliśmy. Kolegiata z Zamościa według Miłobędzkiego oddziaływała na Lwów, między innymi na cerkiew tą główną wołoską, że widać wpływy, ale w drugą stronę według niego, i tu cytat, inspiracje szły ze Lwowa, gdzie w sztuce mieszczańskiej italianizm i niderlandyzm nie tylko kojarzyły się z motywami orientalnymi, ale były poddawane również orientalnej dekoracyjnej interpretacji. Formy te za pośrednictwem Ormian dotarły do Zamościa, przetwarzane przez miejscowych sztukatorów wielkie, płaskie kompozycje o dywanowym niemal charakterze. Czyli macie coś takiego, że zobaczcie, wpływy niderlandzkie, wpływy włoskie, ale jest ten element właśnie osmański, polski przesmyk, to są właśnie Ormianie, którzy przynoszą te elementy, które są też w sztuce perskiej i osmańskiej. Co ciekawe, w rok po tym, jak Georg umarł, to do Zamościa przybywa Dirk, jego młodszy brat, który będzie studiował w Zamościu, bo jak zaraz zobaczycie, to też Zamoyski założył akademię, trzecią uczelnię wyższą w Polsce wówczas po Krakowie i Wilnie na terenie Rzeczpospolitej, przepraszam, bo tutaj mamy też Wielkie Księstwo Litewskie, a między innymi wziął udział w kampanii wojennej Jana Zamoyskiego na północy w Inflantach, czyli walczył na terenie dzisiejszej Łotwy.
To też trochę z Zamoyski, bo pojechał się uczyć, a skończył na froncie.
Na froncie, bo to też była nauka, żeby było jasne, jak zobaczysz w kolejnych podcastach, nasi ludzie jeżdżą też do Holandii, nie tylko siedzieć na uniwersytecie, ale fechtunek, artyleria, czy też na przykład fortyfikacje, bo w tym byli Holendrzy znakomici. I co znajdziemy w tej relacji z podróży van der Dousa? No więc, oprócz samych opisów jego, tak, to mamy, co jeszcze? Życiorys samego patriarchy Meletiosa, co świadczy o tym, że patriarcha naprawdę był ważną postacią, która mu pomagała, tak? Oczywiście życiorys, patriarcha, P.O. patriarchy Konstantynopola.
Czyli Meletios.
Meletios, tak. Przepraszam, tutaj po grecku powiedziałem.
Nie, to Grecy się ucieszyli, powiedziałeś Meletios.
Tak, Meletios. To trochę tak po węgiersku niemal zabrzmiało. Natomiast słuchajcie, mówienie o życiorysie, biografii, to pewnie z mojej strony eufemizm, bo to ma bardziej charakter hagiograficzny.
Ulotka propagandowa.
Tak, no wspaniały patriarcha Meletios. Oprócz tego, co mamy? Korespondencję między van der Dousem, cały czas mówimy o Gorgu oczywiście, żeby nie było. Dirk tak dobrze nie pisał. A właśnie Szymonem Szymonowicem, dla którego przywiózł ze Stambułu, kupił i przywiózł manuskrypty greckie. Bo w ogóle to, co jest ciekawe, to na podstawie tych, tej relacji możemy stwierdzić, że właśnie po raz są tam pierwsze informacje o tym, że Polacy interesują się wówczas inskrypcjami starożytnymi greckimi. Pierwszą mamy taką najprawdopodobniej informację na ten temat, że właśnie mamy to zainteresowanie. To przypominam, mamy renesans.
No właśnie.
Humaniści, tak? I książka została zadedykowana, mówiliśmy o nim na początku, Józefowi Scaligerowi. To jest jeden z najwybitniejszych humanistów tamtych czasów. Był kalwinistą, profesorem Uniwersytetu w Lejdzie ponad 15 lat. Sprowadził go, jak mówiliśmy, tata Georga, Johannes, świat jest mały. Johan, przepraszam. I mamy coś takiego, że jeśli chodzi o pochodzenie etniczne, no to można to takie piękne określenie wspaniałe, kim pan jest z pochodzenia etnicznego, no to rodzina mieszana włosko-francuska, Francuzi bardziej się do niego przyznają, właśnie na zasadzie to jest nasz hugenot, kalwinista, bo było wielu takich, którzy uciekli do Niderlandów, stamtąd czasami trafiali, wielu z nich trafiło do Republiki Południowej Afryki. Przypominam wam, no
właśnie,
na początku
tam się skądś musieli wziąć.
Charlize Theron, przepiękna, bardzo dobra aktorka, czy znakomita, czy rodzina pochodzenia właśnie francuskiego, czy de Klerk, ostatni w czasach apartheidu, ten co razem z Mandelą i za co dostał Nagrodę Pokojową Nobla, doprowadzili do demokratyzacji RPA. Więc mamy Józefa Scaligera, trochę gospodarczym, Józef powinno być, Scaliger, który jest dlaczego też bardzo ważny, bo on wtedy rozszerza horyzonty i mówi, historia starożytna to nie są tylko Grecy i Rzymianie, trzeba też dołączyć starożytnych Persów, Babilończyków, Żydów, Egipcjan, Asyryjczyków i on tworzy taki kanon. Dzisiaj to jest to normalność, a wtedy to było właśnie takie podejście, że a tutaj Grecy i Rzym, to inna historia Europa niż, prawda, Afryka i Azja. No to tutaj mamy coś innego. On sam, co ciekawe, zna grecki, arabski i hebrajski. Poliglota. Więc teraz jaki jest jego związek z nami, oprócz tego, że książka jest zadedykowana, właśnie te wspomnienia, te memuary z podróży, dziennik, relacja Dousy, jest także związany z tego powodu, że sam Szymonowic napisał, że wszystko, kim on był, jako poeta, człowiek, intelektualista, właśnie zawdzięczał Scaligerowi. I najprawdopodobniej z jego biografii Szymonowica wynika, że studiował w Niderlandach i właśnie, że studiował Scaligera. Pokażemy wam jeszcze w kolejnych podcastach, że to nie było nic nadzwyczajnego. I generalnie sam Szymonowic po łacinie, bo oprócz tego, że pisał po polsku, to od pewnego momentu bardzo dużo pisał po łacinie, jest wybitnym poetą też łacińskim. Jeden z właśnie zbiorów poezji, które napisał po łacinie Szymonowic, wydano w Lejdzie. Kim był sam Szymonowic? Był ze Lwowa. I prawdopodobnie rodzina ormiańska, tutaj część historyków to odrzuca, ale u Dousy, w relacji Dousy jest, że generalnie ma korzenie ormiańskie. Nie jest już wyznawcą kościoła ormiańskiego, to jest jeszcze przed Unią Ormian z Rzymem w Polsce, tylko jest rzymskim katolikiem, natomiast jest, czyli jest z rodziny o korzeniach ormiańskich. I edukacja Lwów, Kraków, Włochy i najprawdopodobniej Niderlandy. Jak poznał Zamoyskiego, to jak tutaj cytuję, poddał mu się tak, iż tenże postanowił nigdy się z nim nie rozstawać. Tak go polubił Zamoyski. Sekretarz Zamoyskiego otrzymał oczywiście w prezencie wioskę pod Zamościem. Jak Paweł zostaniesz moim sekretarzem, to dostanę też ci wioskę. Coś dam. Ale nie wiem, czy aż wioskę, bo jestem na dorobku. Zamoyski, pamiętajcie jeszcze, że to jest taki człowiek, który nie był z potężnej magnackiej rodziną, zrobił wtedy gigantyczną karierę. Od pucybuta do milionera, tak? Człowiek sukcesu. Ale bardzo, no trzeba mu przyznać, postać wybitna wtedy. No więc kluczową rolę odegrał przy powstaniu Akademii Zamojskiej właśnie Szymonowic. I oczywiście siedząc na tej wiosce, pisząc też, król go bardzo docenił, dostał tytuł królewskiego poety, szlachectwo, tak, nastąpiła jego nobilitacja, towarzyszy w wyprawach wojennych Zamojskiemu. Właśnie też ten, oprócz północy, to jest często kierunek południowy, bo Zamojski ma posiadłości w Ukrainie też i przy granicy z Imperium Osmańskim, więc handluje, czasami walczy, ale bardziej niż z Osmanami to angażuje się w gospodarstwach, tak, rumuńskich i też polityka wobec Tatarów. I tutaj są czasami sojusz, czasami wojna. No i generalnie stąd też, pamiętacie, opowiadaliśmy wam dużo, rodzina Mochyłów. To on odegrał, rumuńska rodzina mołdawska, która odegra bardzo ważną rolę w historii Ukrainy i Polski. To właśnie można nazwać kolejna rodzina, nad którą on obrał taki, można powiedzieć, patronat. I po śmierci hetmana w 1605 Szymonowic zgodnie z jego testamentem podjął się opieki kształcenia Tomasza Zamojskiego, jego syna. Wtedy miał 10 lat. Szymonowic, jak jego grobowiec jest w kolegiacie Zamojskiej, to co świadczy, jak bardzo był związany z tą rodziną. Dlaczego on jest dla nas ciekawy? Wychodząc teraz, bo zawsze wam mówiłem, że wychodzimy w tematykę polsko-ukraińską. Jest z tego powodu bardzo ważny, że mamy jego kluczowy wkład w polską literaturę. To są napisane przez niego Sielanki. I teraz słowo samo jest pochodzenia ukraińskiego, od sioła i tak dalej. To jest rutenizm w języku polskim. Mickiewicz się z nim zachwycał, pisał, że w ogóle jeśli chodzi o takie idyliczną poezję, to w ogóle Wergiliusz mu nie dorasta do pięt. No oczywiście zawsze można powiedzieć wielki wieszcz u nas, czy to nie jest troszeczkę tak, że to Polaka tak promujesz. No więc mamy generalnie w tej zbiorze tej poezji w Sielankach mamy opisy oczywiście tej wsi, wschodnia Polska, to są, tam mieszkają oczywiście
Rusini.
Mamy w tekście gdzieś z 80 rutenizmów, a one nie są jakieś bardzo długie, dużo jest tych rutenizmów, no jak mówiłem, sama nazwa. No i oczywiście mamy potem zainspirowanie innych, bo mamy tak, Szymon Zimorowicz ze Lwowa, wprost też inny poeta piszący takie właśnie Sielanki, mówi, że to jest jego główne źródło inspiracji i on napisał Zimorowicz rok Solanki, to jest ruskie panny. I tutaj jest bardzo wyraźna inspiracja u niego, widać tę ukraińską kulturą ludową, poemat miłosny, temat roksolanek, tak znalazłem, to mi się spodobało, że to jest zarówno rozkosz, jak i męki miłości erotycznej, silniejszej od śmierci. Dobre, co?
I to normalnie bez cenzury tak wychodziło w tamtych czasach.
Rozkosz i miłości erotycznej silniejszej od śmierci. No więc, Szymonowic odegrał bardzo ważną rolę, wracając do naszych Niderlandów. No nie właśnie. Bójcie się, nie zapomniałem, bo mówiliśmy, że studiował, mówiliśmy, że dla niego Scaliger był bardzo ważny. No to zaczyna też, on przyczynił się bardzo do tego, że właśnie Zamojski nawiązuje korespondencję z intelektualistami wybitnymi z właśnie z Niderlandów. I sam Szymonowic korespondował z Justusem Lipsiusem, który był Flamandem z Flandrii, który właśnie trafił do Lejdy. Mówiliśmy, że właśnie świat jest mały, że Johan van der Does go zatrudnił. Wcześniej był jeszcze, prawda, właśnie w Leuven. Jest uważany, to jest drugi najważniejszy obok Erasma z Rotterdamu w okresie renesansu intelektualista, można powiedzieć ex aequo, właśnie z Niderlandów w historii Europy. I następnie zaczynają korespondować z Lipsiusem i Jan Zamojski, i Tomasz Zamojski, jako 11-latek do niego napisał. I Jerzy Zamojski, biskup Chełma, tak? Czyli jak widzicie, wschodnia Polska, Zamość utrzymuje intensywne kontakty z Niderlandami. I teraz tak, jak spojrzycie na zbiory listów Lipsiusa, które są, zostały wydane, to mamy na przykład jeden taki, że jest zadedykowany Tomaszowi Zamojskiemu. Lipsius to zrobił. Te listy są po łacinie. I oprócz tego mamy w obu zbiorach też naprawdę dużo listów z różnymi Polakami. To pokazuje wam, że oczywiście możemy mówić, to jest ten paradoks historii Polski, którą moim zdaniem, jak mówimy o tej historii ludowej, polskim. Mhm. Nie pozostawając przy tym, że był u nas feudalizm, że to mieliśmy pańszczyznę, półniewolnictwo i te wszystkie złe rzeczy, to mamy coś takiego, że ci ludzie jednocześnie byli podziwiani i utrzymywali, bo Lipsius, co wynika z tego? No, że ten Janusz, ten Jan Zamoyski, to jest dla niego taki właśnie ideał renesansowy. Można powiedzieć l'uomo universale, człowiek uniwersalny, wojownik, intelektualista, mecenas sztuki, tak, to wszystko powoduje, że Zamoyski jest podziwiany. Ten Zamoyski, który jednocześnie, żeby było jasne, pamiętajcie, on ma chłopów pańszczyźnianych, których źle traktuje. Tak? I to jest to, żebyśmy o tym pamiętali i obraca się, mówimy, podkreślamy Polska, peryferię. Tak, ale to nie takie proste, bo na przykład dystans ekonomiczny był wtedy znacznie mniejszy niż 100 kilkadziesiąt lat później. Ze względu na rozwój Polski. I mamy te kontakty intelektualne. To jest elita europejska, no naprawdę najwyższego lotu, tak jak mówimy o Lipsiusie. I tu mamy efekt kontaktów Zamoyskiego z Niderlandami, to mamy kolejną postać, o której wam opowiemy w następnym podcaście, to będzie Hugo Grotius.
O.
Albo Grotius by było, prawda? Jeśli czytamy w niderlandzkim. Hugo Grotius, ojciec prawa międzynarodowego, pochodzący z Delft, tak jak Jan Vermeer, wielki malarz, ale związany z Leidą. Ta Leida jest niezwykle ważna, no to on uwielbiał Zamoyskiego do tego stopnia, że mu napisał na jego cześć, zadedykował mu poemat. Tak?
Grotius? Zamoyskiemu?
Tak.
O.
Mamy coś takiego, że oczywiście to działa w obie strony, że Grotius pisze po łacinie epigramy, które na polski kto tłumaczy? Jan Andrzej Morsztyn. Zbigniew Morsztyn, wybitni Polacy. I teraz w paru słowach opowiem wam o samym Zamoyskim, bo to jest niezwykle ciekawa postać i jego syn Tomasz mniej znany i będą też wątki niderlandzkie i ukraińskie. Więc patrzcie na tą biografię. To były takie czasy. Zamoyski się urodził jako katolik, Jan. Następnie rodzice przechodzą na kalwinizm, więc on też. Jedzie na studia nie, może jakby pojechał do Niderlandów. To inaczej by się potoczyła jego kariera, biografia, bo może pozostałby Kalwinem, tak jak część Radziwiłłów. Nie, pojechał do Włoch i w Padwie po jakimś czasie przeszedł na katolicyzm. Więc był tak ponad 10 lat Kalwinem. I teraz tak, pozostając katolikiem, tak, pierwsze trzy żony Zamoyskiego, Kalwinki. Jedna po jakimś czasie tylko przeszła na katolicyzm. Siostry, Kalwinki. Matka jego, tutaj macie takie właśnie wątki, co wam opowiadaliśmy, że mamy Niemców, którzy osiedlają się, idąc ze Śląska, z Moraw na Ukrainie Zachodniej. Jest bardzo znana rodzina Herbutów. I matka jest z tej rodziny. Spolonizowana rodzina oryginalnie niemiecka, tak? To właśnie jest matka Jana Zamoyskiego. Teraz patrzymy na syna, Tomasz. Bardzo związany z Ukrainą, bo oprócz tego, że na poziomie centralnym kanclerz wielki koronny, to tak, wojewoda podolski, wojewoda kijowski. Oni często byli tymi wojewodami, bo tam mieli posiadłości duże, tak? Szczególnie mówimy w tym przypadku o Podolu. Kim jest żona? Katarzyna Ostrogska. Wracamy do Ostrogski, potężnego kniaziowskiego rodu ruskiego, ukraińskiego z Wołynia. I teraz tak, ona jest katoliczką, tak jak Tomasz, ale jej ojciec jeszcze był prawosławny i do śmierci był prawosławny. Mieli trójkę dzieci i jedna z nich jest szczególnie ważna, bo to jest Gryzelda, która będzie żoną Jaremy z Ogniem i Mieczem, Jaremi Wiśniowieckiego i matką króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Ród Wiśniowieckich, tak samo ukraiński, oryginalnie ruski, tak uważali się nawet za tutaj motyw litewski na początku, tak, a ostatecznie spolonizowany. Więc mamy tą całą, jak widzicie, taki naprawdę niesamowitą tą mieszankę. I teraz co możemy powiedzieć o Tomku? Tomek Zamoyski. Bo ojciec, on jest za bardzo w cieniu ojca i tutaj chcę go trochę wyciągnąć, bo ja go lubię za niektóre rzeczy i zaraz wam pokażę za co. Więc funduje dużo kościołów i cerkwi. Cerkwi może nie, ale co, przy cerkwi zaraz, w Polsce wschodniej, Ukrainie zachodniej. I to są często bardzo ważne budowle, jak kościół na przykład franciszkański w Zamościu, franciszkanów. I mamy na jego cześć, pamiętajcie, Tomaszów Lubelski, bo stwierdził, tata ma Zamość, to ja będę miał Tomaszów. Jak będziecie w Tarnopolu, to jest Galicja Wschodnia, tam jest cerkiew podwyższenia Krzyża Świętego i obok jest wieża i tą wieżę właśnie ufundowali zamojscy Tomasz i jego żona Katarzyna z domu Ostrogska. Czyli widzicie, że mamy coś takiego, że katolicy fundują tą wieżę przy cerkwi i tak samo w Zamościu świątynia ormiańska, która jej nie ma, została ufundowana przez Tomasza. Często chorował na podagrę, więc leczył się gdzie na przykład? To żebyście zobaczyli, że nie ma żadnego wielkiego muru chińskiego, żelaznej kurtyny z Osmanami. Van der Does jest tego przykładem. Pojechał się leczyć i spędził pół roku w Egerze. Tam skąd macie winne, a też słynne. To jest pod panowaniem osmańskim. Północne Węgry, słynne. Byśmy powiedzieli, te mamy i turecki hamamy, ale to jest tradycja, która jest na Węgrzech, która jest w obu przypadkach stara i jeszcze, prawda, starożytna i bizantyjska, i rzymska, i tak się możemy cofać, tak? Słynne termy, tak? Więc tam się leczył. Myślę, że sobie świetnie radził w tym hamamie, bo znał turecki i tatarski, oprócz tych języków z zachodniej Europy czy łaciny. I między innymi właśnie Scaliger bardzo go za to chwalił. Napisał, że jest cudem. To o Zamojskim. To chciałem wam pokazać, jakie mieliśmy referencje, bo ty tak chciałbyś być chwalony. No to masz, proszę bardzo, Polak. Jest chwalony Tomasz Zamojski. Jest cudem, mówi dobrze po grecku, turecku, niemiecku, łacinie, tatarsku, polsku i uczy się po arabsku. Tak? Koniec. To... A gdzie się uczył na przykład? Od kogo? Od Islama Gireja, przyszłego chana krymskiego, który był u nas w niewoli i panowie, o czym wam już opowiadaliśmy, zaprzyjaźnili się i w efekcie jeden uczył drugiego polskiego, a ten uczył go tatarskiego i tureckiego. Takie miał po prostu, można powiedzieć, korepetycje na zasadzie konwersacji. Więc co wam pokazujemy? Rzeczpospolita jest naprawdę multikulti i jest niesamowitą mieszanką, bablem.
I chyba do tego tematu za tydzień wrócimy. Wydaje mi się, że dalej będziemy śledzić te wątki holendersko-polskie, tak, niderlandzko-polskie. Także niech państwo jeszcze nie chowają tam mapy Europy, mapy Niderlandów i mapy Polski, bo przyda się za tydzień. Przypominamy, że jeśli ktoś chce do nas napisać, krytykować też można, tylko przypominam, tylko i wyłącznie konstruktywna krytyka jest tutaj mile widziana, to zapraszamy babel@tok.fm, babel@tok.fm. Po wakacjach wracamy z naszym podcastem, który mogą państwo znaleźć i w aplikacji Tok FM, i w różnych platformach streamingowych. Jak państwo wpiszą Babel, Rzeczpospolita Multikulti, to państwo odnajdą na pewno i mamy nadzieję, że polecą komuś nasz podcast. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.